Popołudnie Wnet.
Łukasz Jankowski, witam w Popołudniu Wnet również. Dzisiaj tak się ułożyło i zaczniemy nie od przeglądu wydarzeń, żeby nie było nudno, tylko od razu weźmiemy byka za rogi i zajmiemy się uniwersytetem przede wszystkim w tym popołudniu, przynajmniej w pierwszej rozmowie. Co prawda studenci mają juwenalia i zbierają siły przed sesją egzaminacyjną. Życzymy powodzenia i maturzystom, którzy zdają, i studentom, którzy jeszcze mają kilka tygodni, zanim przyjdzie im się zmierzyć z sesją i z terminami zerowymi na sam początek, ale uniwersytet znalazł się w centrum kampanii wyborczej, która jest coraz bardziej brutalna i jej przebieg jest coraz bardziej zasmucający. I to być może jest duży eufemizm. W studiu Popołudnia Wnet profesor Aleksander Bobko, senator Prawa i Sprawiedliwości, kiedyś rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
No to zacznijmy od informacji, która jest może nie tak ważka, ale trochę mówi o środowisku. Środowisko naukowe stanęło na wysokości zadania. Wczoraj Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych odmówiła przyznania tytułu profesora panu Andrzejowi Zybertowiczowi. Napisał na swoim profilu na Facebooku profesor Tadeusz Gadacz, dość wybitny polski filozof, nawet wybitny polski filozof, ale tutaj zdaje się, że poniósł go sznyt polityczny. Potem ten wpis został usunięty, więc państwo już go nie znajdziecie, ale fakt pozostaje faktem. Pan profesor Andrzej, pan doktor habilitowany Andrzej Zybertowicz, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, być może nie zostanie profesorem tytularnym.
No cóż, to, że w procedurze profesorskiej występują negatywne decyzje, nie jest niczym nadzwyczajnym oczywiście i to jest możliwe. W tym przypadku jest to tyle troszkę zaskakujące, że z tego, co wiemy, na poziomie uczelni recenzje dorobku pana profesora były pozytywne, natomiast Centralna Komisja i super recenzent Centralnej Komisji dokonał innego, tutaj przyjął inne stanowisko i członkowie Centralnej Komisji przychylili się do jego. To też jest rzadkie, ale jeszcze nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Natomiast no, czymś bardzo niedobrym, niepokojącym, tak najdelikatniej mówiąc, jest to, że ta informacja została podana jako pewien news polityczny, no, przez profesora, którego znam, cenię, nawet mogę powiedzieć, jestem zaprzyjaźniony, bo byliśmy razem na Uniwersytecie, na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie przed laty i do dzisiaj mamy może mniejsze, ale kontakt taki przyjacielski. No kolegę tutaj poniosło emocję polityczną, zresztą jest też po części politykiem dzisiaj, bo jest radnym wojewódzkim z Nowoczesnej i to, no, bardzo dobrze, że wycofał ten pis szybko, bo on nie powinien mieć miejsca, chyba się zreflektował i
ale
i tyle.
Zdaje się, że decyzja pozostaje decyzją, o tej decyzji jeszcze odwołanie, no ale niesmak pozostaje, bo zdaje się, że kto jak kto, ale ja nie jestem jakimś badaczem dorobku profesora Zybertowicza, no ale jest to umysł nietuzinkowy.
No prawda, to jest dla mnie zaskakująca decyzja, bo znamy profesora Zybertowicza od lat, zresztą też miałem okazję go poznać, gościłem go na Uniwersytecie Rzeszowskim kilkakrotnie, jest to na pewno jedna z wybitnych postaci współczesnej socjologii, politologii czy nauk społecznych, którego głos jest znaczący i w wielu sytuacjach bardzo ważny. Można się z nim nie zgadzać w wielu sytuacjach, prawda, ale co do pewnej rzetelności jego stanowisk, no to raczej nie budzi wątpliwości, a więc ta decyzja, powiedziałbym, Centralnej Komisji jest dla mnie zaskakująca, natomiast no, wpis kolegi zupełnie niestosowny.
Niestosowny
mówiąc.
I sugerujący, że decyzja nie była li, tylko no, podjęta.
Niestety tak.
Znaczy, obiektywnie, tylko subiektywnie.
Znaczy, no ja powiedziałem niestosowny, ale trzeba by więcej powiedzieć. No, jest fatalny z tego względu, że pewna przestrzeń akademicka zostaje tutaj wciągnięta no, w grę polityczną, co jest no, fatalne, no, po prostu fatalne.
Jako się rzekło, pan profesor był kiedyś rektorem, był na szczycie hierarchii akademickiej Polski. To jest nowa choroba, czy ona zawsze była w trzeciej RP, że to się mniej lubianych się usuwało politycznie?
Ja bym powiedział, że to nie jest może chorobą, bym tego nie nazwał. To takie są jakby incydenty od czasu do czasu. Na szczęście one nie są częste. Starzały się też w przeszłości. Nie chciałbym teraz do nich wracać. Od czasu do czasu takie incydenty, że ktoś poczuł się jakby szykanowany naukowo ze względów politycznych. To się zdarzało w ostatnim 30-leciu kilkakrotnie może, ale ja bym tego nie nazwał chorobą środowiska. To jest taki incydent, który nie powinien mieć miejsca.
Czy ten incydent powinien jakoś zareagować, czy poruszyć i sprawić, że zadziała rząd, czy pan minister Jarosław Gowin?
No nie, no to byłoby może, tutaj terapia mogłaby być jeszcze gorsza od choroby, bo wtedy nastąpiłaby znowu polityczna ingerencja w procedury akademickie i tego powinniśmy unikać. I Centralna Komisja jest tak usytuowana, że ona nie podlega ministrowi nauki, tylko bezpośrednio premierowi. Minister może, że tak powiem, zaapelować, zwrócić uwagę, natomiast nie ma instrumentów i dobrze, że nie ma instrumentów prawnych, aby w proces nadawania profesury, w proces czysto akademicki, żeby ingerować.
Zobaczymy, jaka będzie ostateczna decyzja już całego gremium, nie tylko jednej z sekcji, czy jednego z zespołów, jednej z komisji, która bada dorobek naukowy. No niemniej niesmak pozostaje.
No tak, ta sytuacja jest taka niefajna.
Wokół uniwersytetów narosło trochę napięcia politycznego. Mieliśmy 3 maja u nas w Warszawie w Auditorium Maximum. Przedwczoraj, 7 maja w Poznaniu na uroczystościach ogólnych stulecia Uniwersytetu Adama Mickiewicza krążył tam, łączy te dwie uroczystości, Donald Tusk, który bronił wystąpienia swojego supporta, się teraz mówi, czyli pana Leszka Jaździewskiego. Pan rektor by pozwolił...
Przedskoczka.
Gdyby pan rektor był na miejscu rektora UW, to zareagowałby pan, profesor?
No właśnie, przyznam się, że poważnie się nad tym zastanawiam. Znam rektora Uniwersytetu Warszawskiego, myślę, że będę miał okazję go zapytać, jak on czuł się wtedy i jakie były jego emocje w tamtej sytuacji. Tu kilka rzeczy by trzeba powiedzieć, bo to jest ciekawe wydarzenie, które jakby daje do myślenia i myślę, że powinniśmy z tego też przemyśleć te zdarzenia, które miały miejsce, prowadzić, wyciągnąć z tego wnioski. Znaczy, pierwsza rzecz jest taka, że niektórzy mówią, że takie wydarzenia jakby polityczno-społeczne w ogóle nie powinny mieć miejsca na uniwersytecie, bo to jest świątynia nauki. Ja to rozumiem, to zdanie, ja go nie podzielam. Uważam, że uczelnie uniwersytet nie jest wieżą z kości słoniowej, że żyje w środowisku i miejsce na to, aby na uniwersytecie wydarzały się także ważne dyskusje polityczne, czy nawet czysto polityczne, czy padały ważne deklaracje polityczne wygłaszane przez polityków. Ja uważam, że na to jest miejsce i nawet tego w Polsce jest moim zdaniem za mało, że na przykład prezydenci czy premierzy, jeżeli mają jakąś ważną ideę, ważną myśl, mogłyby te myśli być wyrażane właśnie w formie wykładu czy wystąpienia do środowiska akademickiego.
Trochę tak jest na Wyspach Brytyjskich,
tak,
we Francji.
W Stanach Zjednoczonych dyskusje na przykład kandydatów na prezydenta często się odbywały na uniwersytetach. Ja myślę, że w Polsce jest raczej tego za mało niż za dużo. To jest jedna rzecz. Druga jest rzecz taka, że żeby to mogło się odbywać, uniwersytety, rektorzy, środowisko musi być bezstronne, musi zachować pewien standard bezstronności, ale dla akademików, dla ludzi nauki, to nie jest szczególnie trudne, no bo nauka polega na tym, żeby właśnie formułować różne myśli, czasami kontrowersyjne, i zachowywać do tego bezstronność i kierować się tylko argumentami, a więc to jest możliwe i stąd nie widzę nic niestosownego, że wystąpienie pana przewodniczącego Tuska miało miejsce na uniwersytecie. To jest pierwsza rzecz.
To nie budzi z reguły wątpliwości.
Tak, no czasami budzi, ale to bym tutaj uważam, że tu jest jakby wszystko okej.
Okay. Największe wątpliwości budzą niskie loty przedskoczka.
Natomiast właśnie, druga rzecz to jest to, że pewna gościnność i otwartość przestrzeni akademickiej może zostać nadużyta. I to też ma miejsce, prawda? I stąd choćby w statutach uniwersytetów są takie zapisy i ja z tego nie musiałem nigdy korzystać, ale czasami były takie sytuacje podbramkowe, że ktoś był zaproszony właśnie bardzo, nie wiem, dynamiczny, nazwijmy to, na uniwersytet i jakby nadużywał gościnności. Wtedy rektor ma instrument taki, aby w każdym momencie może właściwie spotkanie przerwać i zamknąć spotkanie. Tu oczywiście zamknięcie tego spotkania byłoby grubo przesadą, prawda? Zwłaszcza, że główny punkt programu miał być miejsce za chwilę. Natomiast...
Pan profesor Pałys, rektor, chyba, ale ja dobrze pamiętam, miał wystąpienie pomiędzy. Między przed skoczkiem, a tuż przed...
Chyba nie. Znaczy, ja nie wiem tego... Ja widziałem to tylko z relacji potem. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że z pamięci, że jednak pan Donald Tusk występował
tuż po.
Potem. A taka jest chyba też logika, bo rektor raczej jako pierwszy, jako gospodarz otwiera. Miejsca występuje pierwszy. Natomiast wydaje mi się, że... Znaczy, ja będąc w takiej sytuacji, to... Znaczy, to jest kwestia też pewnego refleksu, prawda? Pewnego znalezienia się w konkretnej sytuacji, ale...
Pan rektor się nie znalazł, pan rektor Pałys powinien jeszcze raz wstać i powiedzieć...
Wiem. Znaczy, nie wiem tego. Znaczy, ja mówię, to jest sprawa bardzo dyskusyjna. Nie wiem, jak ja bym się zachował. Ja nie wykluczam, bo miałem czasami takie sytuacje, będąc na jakichś spotkaniach na uniwersytecie, że będąc gospodarzem, rektorem, rektor, znaczy, tak jak gospodarz domu, zawsze może, że tak powiem, wystąpić poza scenariuszem. I to była taka sytuacja, że być może należało poza scenariuszem przeprosić na chwilę pana Donalda Tuska, wyjść i w dwóch słowach się do tego wystąpienia odnieść. Myślę, że to mogło mieć miejsce. Trudno jest mi ocenić, bo nie byłem na tym spotkaniu, czy jakie by to zrobiło jakby wrażenie, i ale taka reakcja moim zdaniem była do pomyślenia, że rektor mógł się tak zachować.
Gdyby przy naszym trzecim mikrofonie w studiu wąchu pasty siedział Donald Tusk, to pewnie by się z panem profesorem nie zgodził. Powiedziałby pewnie coś takiego, co powiedział w Poznaniu, że uniwersytet jest po to, żeby granice przekraczać, i to jest ta święta zasada, żeby łamać tabu.
To jest, te słowa są w jakiejś mierze słuszne, a nawet można powiedzieć, jeśli chodzi o wolność akademicką, bardzo słuszne, tylko że jest kwestia jednak pewnej konwencji czasu i miejsca. No to nie było seminarium naukowe. Takie konwencje, czy takie, powiedzmy, bardzo kontrowersyjne hipotezy można i należy stawiać na spotkaniach naukowych. Ja pamiętam ksiądz Tischner, u którego razem zresztą profesorem Gadaczym byliśmy przez lata na seminarium, miał zwyczaj mówić, że seminarium, na którym nie padła, że powiem, żadna herezja, czy żadna hipoteza granicząca z herezją, jest spotkaniem dosyć jałowym i nieciekawym, prawda? Więc jest na to miejsce. Natomiast to, co innego jest seminarium, a co innego jest spotkanie, gdzie są oficjalni goście, gdzie ma takie spotkanie inny charakter.
Ale tam tylko oczywiście... pytanie, czy ta taza pana Leszka Jarzyckiego była jeszcze obrazoburczym, twórczym argumentem, hipotezą, teorią, czy była po prostu zwyczajnym obrażeniem ludzi?
No, to jest też sprawa ocenna, bo jest różna wrażliwość, natomiast ja mogę podzielić moją oceną wystąpienia tego pana, którego wcześniej właściwie nie zauważyłem. On teraz od tygodnia jest gwiazdą i stąd ja też się trochę zainteresowałem jego i tym wystąpieniem, i jego, że tak powiem, dorobkiem. I to wystąpienie, znaczy dla mnie, ono jakby daje też do myślenia. Po pierwsze, no było bardzo niestosowne co do formy. Bo jest taka sytuacja. Na sali siedzą, nie wiem, profesorowie, rektorzy, prawda, ludzie starsi, poważni, o wielkim dorobku, prawda, pan przewodniczący Tusk. I oto wychodzi, no może nie taki zupełnie młody człowiek, no ale jednak stosunkowo młody człowiek i ex-katedra, że tak powiem, jakby wszystkich poucza, ustawia do kąta i do tego. No w samym tym
opowiada, jak świat wygląda.
Widać, że jest to pewien brak kinderstuby, czy po prostu dobrego wychowania. To jest jedna rzecz, bo nawet jeżeli, ja nie przeczę, na uczelni jest takie miejsce, żeby student na przykład miał rację w sporze z profesorem. Nie o to mi chodzi, że profesor zawsze ma rację i młodzi mają gdzieś być w kącie, ale jest ważna pewna forma i na seminarium naukowym jest taka forma, natomiast w wystąpieniach oficjalnych, no jednak dobre wychowanie sprawia, że wobec jakby starszych zachowujemy pewną jakby pokorę.
Czasami warto postawić znak zapytania albo trzy kropki. Nie
to
zawsze.
To jest jedna rzecz, czyli jakiś elementarny brak kinderstuby. Dwa, no tutaj ten pan jest po prostu moim zdaniem niedouczony, jest słabo wykształcony, jest dobrze ubrany, zapewne dobrze włada angielski. angielskim, nie wiem tego, ale tak się spodziewam, czyli ma poczucie, jest absolwentem uniwersytetów dzisiejszych, czyli i to pewnie nie najgorszym i nie najgorszych uniwersytetów, natomiast z tego, co mówił i w tym wystąpieniu i potem jeszcze słuchałem ze dwóch wypowiedzi w innych mediach, jest po prostu słabo wykształcony. Nie zna, nie rozumie polskiej historii, nie rozumie, ma poczucie, znaczy słabe wykształcenie jest w pewnym sensie gorsze niż żadne, bo on ma poczucie, że tak powiem, wszystko rozumie, wszystko wie i pozjadał wszystkie mądrości, natomiast w mojej ocenie, no właśnie nie zna historii, nie zna roli instytucji, które miały ogromny wkład w historię Polski, ale także we współczesność, a poza tym, co jest też tutaj dla mnie widoczne, to nie jest tylko jakby pojedynczy przypadek wystąpienia tego pana. On reprezentuje pewne pokolenie, które już nie pamięta komunizmu, wychowało się i urodziło nawet, więc to jest to 30 plus pokolenie, które już wychowane w nowej rzeczywistości. W rzeczywistości, której rodzice zapewniali wszystko, że tak powiem, podsuwali wszystko pod nos, w rzeczywistości, w której nie trzeba było się specjalnie spocić i namęczyć, żeby osiągnąć sukces, w tym rzeczywistość jest prosta, prawda? Korzystamy z niej, konsumujemy, prawda? Wymyślamy sobie różnego rodzaju rozrywki, a więc to jest to pokolenie właśnie takie wychowane w czasach konsumpcjonizmu, no które pozornie wydaje się bardzo atrakcyjne, prawda? Nie ma problemów, nie ma barier, tylko jakiś kościół jeszcze gdzieś tam tutaj nam bruździ i trzeba to gdzieś odsunąć na bok. Ja się powiem, że taka postawa jest z jednej strony trochę irytująca, ale ja przyznam się, że ja czuję się jakby odpowiedzialny za to, że to pokolenie moich wychowanków de facto, bo ja przecież od 30 ponad lat wykładam, czy pracuję na uniwersytetach w Rzeszowie, w Krakowie, no, miałem jeszcze w innych miejscach wiele różnych spotkań z młodzieżą. Ja się czuję odpowiedzialny i to jest też mi daje do myślenia, co się stało w Polsce przez ostatnie 30 lat, że duża część polskiej młodzieży jest cyniczna, nihilistyczna, bo to jest pewna i też no, słabo wykształcona, bo w jednym z rozmów padło pytanie do tego pana, no dobrze, odrzucamy kościół, prawda, to już jest passé, co pan proponuje w zamian, na czym się oprzeć. I tutaj następuje to, co ten pan mówił, to jest pewien bełkot właściwie. No, taki postmodernistyczny bełkot, gdzie coś pojawia się z Kanta, coś z egzystencjalizmu, a de facto przekłada na to rób ta, co chce ta, nie ma żadnych barier, prawda, cieszmy się życiem bez odpowiedzialności, bez żadnych zobowiązań. Także jest to taka nihilistyczna formuła, która na którą warto się zastanowić, co zrobić, aby ona się nie stała dominująca, bo ona w pewnej mierze wydaje się być atrakcyjna dla młodego
bo
pokolenia.
Jest łatwa i przyjemna. Pytanie, ile z tego, co pan profesor mówił o Leszku Jaździeckim, pasuje do samego Donalda Tuska? Bo to on wybrał tego człowieka na swojego przedskoczka.
To jest kolejny, to już jest inna płaszczyzna tego pytania, bo w pierwszym, że tak powiem, czytaniu to trochę budziło zdumienie, no bo tak się składa, że ja najpierw słuchałem, nie widziałem tego na żywo, to był weekend, miałem jakieś tam inne przyjemniejsze może sprawy z rodziną czy z przyjaciółmi, natomiast słuchaliśmy tego wspólnie wieczorem i słuchaliśmy naprzód przemówienia pana Donalda Tuska i ono dla mnie miejscami było interesujące, miejscami, to znaczy były jakby dwie warstwy w przemówieniu pana Tuska, moim zdaniem, pana przewodniczącego. Tak pewne uszczypliwości, czy takie szpile wbijane w przeciwników politycznych i to no, mógł sobie podarować, zwłaszcza, że wydawało się, że na poważnie, że przesłanie jest jakby, w przesłaniu było szukanie tego, co nas łączy, a nie tego, co dzieli. Nie albo, tylko i, prawda, to była ładna metafora,
tylko była ta część, której przyrównywał PiS do targowicy.
No tak, znaczy w tym sensie chciałbyś powiedzieć, no lekarze uzdrów samego siebie, kiedy mówi o tym, że zamiast albo mamy mówić i, prawda? Ale była najciekawsza, ciekawa część, która mówiła o poważnych wyzwaniach współczesności, właśnie związane z zagrożeniami, prawda, inwigilacją, manipulacją i tak dalej, czyli zagrożeniami wolności, które są faktycznie rzeczywiste i tutaj, jak się nad tym pochylić, to znika ten dychotomiczny podział my, oni, PiS, koalicja i tak dalej, bo to jest problem, który może łączyć i powinien łączyć się polityków, jak chronić wolność w rzeczywistości tej totalnej sieci. To był dla mnie ciekawy wątek w tym wystąpieniu.
On został może trochę spłaszczony i rozszerzony w Poznaniu, kiedy przewodniczący Rady Europejskiej mówił, że trzeba chronić wolność na uniwersytecie, bo przydał na przykład Budapesztu i tamtejszego uniwersytetu i także krytyki na wystąpienie Leszka
Jarzewskiego. Wolności na uniwersytecie trzeba chronić, to jest permanentne zadanie, bo incydenty takie dziwaczne, choćby wczoraj, prawda, czy dzisiaj z profesorem Zybertowiczem mogą się zdarzać, ale tutaj nie chcę znowu wyjść na jakiegoś tutaj megalomana, ale moja ocena jest taka, że dzisiaj bardziej wolności trzeba chronić na uniwersytetach zachodnich, czy amerykańskich, niż polskich. No, to jest, jak mówię, nie chcę tutaj wpaść w megalomanię, ale jeżeli obserwuję stan wolności akademickiej, stan badań, znaczy wolności badań naukowych, stan pewnej swobody zachowania ludzi na uniwersytetach, to naprawdę z uniwersytetami zachodnimi, to tymi dobrymi, z uniwersytetami amerykańskimi stało się coś niedobrego. Ostatnio miałem dłuższą rozmowę z kolegą, który z Rzeszowa rok spędził w Princeton. No, w zdumienie, że tak powiem, wprawia pewne praktyki na poziomie dnia codziennego, które tam występują.
Profesor Legutko kilka tygodni temu nie mógł wziąć wykładu.
To jest to właśnie. Syndrom profesora Legutki, prawda? Więc wolności trzeba chronić, ale...
A Roger Scruton musiał odejść z Ministerstwa Transportu, zdaje się, rządu Królewskiej Mości, bo też miał nie taki
problem. Na przykład. Czyli tutaj święte słowa pana Donalda Tuska, tylko pytanie
w każdym kierunku,
a jeżeli by to miało być kierowane do Polski czy do Węgier w szczególności, to raczej bym powiedział lekarzy uzdrów samego siebie.
A tak już czysto politycznie na pana doświadczenie, wolność teraz jest jej więcej, czy za Platformy było jej więcej? Myślałem, że takie trywialne pytanie.
Tak. Ja nie widzę specjalnie różnicy. Znaczy, były incydenty. No był, ja wiem, pani minister Kudrycka, tutaj nasza poprzedniczka, bo też byłem w ministerstwie, miała też taki, że tak powiem, wyskok z tą kontrolą na Uniwersytecie Jagiellońskim po książce na temat...
Po pracy magisterskiej Pawła Zezaka.
Też bym tego nie demonizował, bo to był troszkę taki właśnie wyskok, jak dzisiaj mojego kolegi profesora. Szybko się z tego wycofano, prawda? A więc moim zdaniem tutaj na szczęście, to jest... Moja ocena, można z nią pewnie polemizować, ale ja bym powiedział, że na szczęście ten spór polityczny, czy zmiany polityczne, jakby wolności akademickiej, jakby póki co nie mają na nią jakiegoś bardzo istotnego wpływu, ta wolność ma się dobrze, natomiast oczywiście trzeba cały czas być bardzo, bardzo, że tak powiem, napiętym, aby ich ochronić, aby być wyczulonym właśnie na takie przejawy, które próbowałyby tą przestrzeń akademicką wciągać w spór polityczny. Ona może być, ta przestrzeń może być przestrzenią czy miejscem, w którym mają miejsce debaty polityczne, prawda? Ale właśnie bezstronność i obiektywność akademicka powinna być właśnie pewnym narzędziem do tego, aby racjonalizować i ten spór polityczny podnosić na wyższy poziom, czego moim zdaniem w Polsce jest raczej za mało niż za dużo.
Nie, to jeszcze na koniec temat tej przeróbki słynnej ikony, profesor Andrzej Nowak, zresztą promotor tej pracy, wobec po której pani minister Kudrycka na najstarszą polską uczelnię gotowa była wysłać inspekcję, żeby sprawdzić jakość naukową, mówi, że słowa Tuska porównujące ten obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczowymi aurelkami do sądu ostatecznego, który wisi w pozycji gdańskiej, jest czymś wyjątkowo, to powiedział profesor, wyjątkowo podłe, takiego słowa użył.
Znaczy podłe, ja może tego słowa nie użył, znaczy tutaj niestety powiedziałbym raczej wychodzi znowu pewien brak jakby znajomości historii sztuki i pewna niekompetencja.
Zresztą to poprawię, profesor powiedział, nie znam bardziej perfidnego języka nienawiści niż słowa Tuska sugerujące, że Memling jest że Memling jest ideologiem LGBT.
Znaczy nie, no to jest, jeżeli by to, ja przynajmniej się też tej wypowiedzi, tylko czytałem ją w omówieniu, to wystąpienie pana przewodniczącego Tuska w Poznaniu, znaczy to porównanie jest kompletnie nietrafione. Znaczy ja bym to...
Tęcza się pojawia.
Tak,
coś.
Tak, ja bym to... Tęcza ma swoją symbolikę, że tak powiem, wywodzącą się jeszcze gdzieś z pradziejów, natomiast no, symbole mają to do siebie, że ewoluują i nabierają nowych znaczeń. Dzisiaj, jakby w dzisiejszej rzeczywistości, tęcza została trochę zawłaszczona przez pewne środowisko i ma jakby inne oddziaływanie niż tamto, prawda? Także, natomiast tutaj znowu nie ma co tego wydarzenia może demonizować. Na pewno była to profanacja
tu obrazu, nie ma pan profesor...
obrazu religijnego i czegoś więcej niż obraz religijny. Przecież znowu, wracając do historii, no czym była Częstochowa, prawda? Czym jest Częstochowa dla Polski w naszej historii? No to ktoś, kto zna polską historię niezależnie od przekonań religijnych, rozumie i powinien to chronić, prawda? Więc jest to...
Miesiąc temu w tym studium więcej rozmawialiśmy o tym, czym jest ta kampania do Europarlamentu, jaki jest jej wymiar. Pan profesor się spodziewał, że ona tak się rozwinie, że 9 maja będziemy mówić o serii profanacji, bo to już się nakręca.
No jest to zaskakujące. Jest to zaskakujące. Ja bym apelował o wyhamowanie tych emocji. Tutaj mam pewien dysonans właśnie, poznawszy w stosunku do pana przewodniczącego Tuska, bo on z jednej strony wydawało się i w samym jego wystąpieniu ono było jakby koncyliacyjne, ale być może okazuje się pozornie koncyliacyjne, no bo de facto to jego wystąpienie, czy może to wszystko, co ma związek z jego wystąpieniem, no nagle uruchomiło w Polsce jakiś rodzaj nowego konfliktu religijnego, za który siłą rzeczy odpowiada dzisiaj Donald Tusk, chociaż pewnie będzie nam imputowane, że to znowu Jarosław Kaczyński tutaj...
Zresztą Donald Tusk bardzo mocno stanął w obronie pani Elżbiety Podleśnej, mówiąc, że to jest nie do wyobrażenia, akt łamania wolności słowa i twórczości.
Znaczy, jeżeli coś jest może trochę zaskakujące, to jest jakby ta akcja policji, bo...
Za ostra?
Pani no nie jest terrorystką, prawda? No nie jest, nie zagrażała bezpieczeństwu publicznemu i w tym sensie tak mi się wydaje, nie znam dokładnie procedur policyjnych, zapewne było to zgodne ze sztuką i zgodne z protokołem, ale
no jest zapis o proporcjonalności działań.
Ale
no.
Było to w mojej takiej jakby ocenie laika trochę nieproporcjonalne do stopnia zagrożenia. Ta pani podobno się nie zgłaszała, jakby sama prowokowała trochę takie zachowania. W tym sensie na tych zachowaniach raczej skorzystały środowiska z nią związane, a nie obrońcy tutaj tej naszej tradycji czy pewnych naszych świętości, prawda? Także to pewnie ta reakcja była nadmierna, natomiast co do tego, że to było jakby takie wyzywające i ostentacyjne zbezczeszczenie symboli ważnych dla większości Polaków i religijnych, i takich patriotycznych, prawda, historycznych, co do tego nie ma moim zdaniem dyskusji.
Pytanie, jaki był cel?
I to pokazuje, znaczy wie pan, to z jednej strony pokazuje pewien nihilizm i cynizm tamtych środowisk, prawda, o których mówiliśmy, że wynika jakby z braku znajomości historii, z braku...
Bo o ile do wystąpienia pana Jarzyńskiego, to się większość polityków opozycji poza Donaldem Tuskiem odcięła w pierwszej chwili, teraz może będzie inaczej, no to do akcji pani Podleśnej wszyscy są na hura optymistyczni. To jest wolność słowa, to jest twórczość.
No, ja myślę, że
mówię o opozycji oczywiście.
Ta akcja policji trochę ich, że tak powiem, jakby dała im pewne argumenty do tego, żeby bronić tutaj zagrożonej wolności. Natomiast, no, wie pan, znaczy ten obraz no został w jakiejś mierze sproponowany. To no można sobie wybrać gorsze profanacje. Mieliśmy do czynienia z gorszymi profanacjami tu czy ówdzie, także można sobie wybrać i profanacje gorsze, natomiast to na pewno było wysoce niestosowne i jakaś reakcja ze strony władz, prawda? Bo jednak mamy paragraf w kodeksie, który mówi o ochronie wartości czy symboli religijnych.
96 kodeksu karnego.
Został tutaj zastosowany. Ja bym sugerował, żeby on został zastosowany w formie raczej łagodnej niż bardzo ostrej, ale no, powinien być jednak zastosowany.
To już na sam koniec, bo pewnie senatorowie inni już głosują. Na sali cytat z dzisiaj z szefa resortu nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Jeśli polskie uczelnie nie poprawią wyników w międzynarodowych rankingach, ciężko będzie przekonać społeczeństwo i rząd, że wydawanie coraz większych środków na uczelnie jest dalej uzasadnione. Podpisane data 9 maja, miejsce Bolonia, Włochy. No, taka groźba trochę.
Ja wiem, czy groźba, może nie groźba, no może pewne stanowcze słowa.
Pana byłego szefa.
Tak. No, ministra nauki, z którym
dwa lata jako sekretarz stanu, pan senator.
Tak, ponad dwa lata, dwa i pół roku i tutaj z działaniami się dalej jakoś identyfikuje ministerstwo, pomimo różnych tam, powiedzmy, jeszcze rzeczy związanych z reformą. A chciałbym powiedzieć tak, no póki co jakichś bardzo znaczących wzrostu środków na naukę i szkolnictwo wyższe niestety nie udało się. Znaczy pewien wzrost się udało, ale trwałego się nie udało i do tego, aby taki wzrost nastąpił, który jest oczekiwany, należałoby mieć argumenty. No, jednym z argumentów byłby wzrost w rankingu, tylko że znowu może być to sprzężenie zwrotne. Dostaniemy więcej środków, to się podniesiemy,
tylko
prawda?
Czy ten ranking jest miarodajny?
Znaczy w jakiejś mierze jest, ja bym go nie lekceważył. On jest pewnie taka społeczna, jego wymowa jest większa niż rzeczywista, ale no, trzeba się z nim liczyć, bo młodzi ludzie choćby biorą pod uwagę, jak podejmują decyzje o kierunkach studiów czy o miejscu studiowania, także to jest ważne.
Tylko, że potem natomiast absolwent UJ-u, Uniwersytetu Rzeszowskiego czy Warszawskiego spotyka swojego kolegę z Oxfordu, się okazuje, że wcale nie jest gorzej wykształcony, a może i lepiej.
To prawda, znaczy to prawda, że ja mówię, nie lekceważyłbym tego, zwłaszcza, że no, mamy tutaj co poprawić, natomiast bym go nie absolutyzował z tego względu, że jego jakby obiektywność jest, no jak wszystkich tego rodzaju rankingów, jest ograniczona jednak. Natomiast w Polsce to jest też takie usprawiedliwienie, no kogoś, kto jakby został źle oceniony, ale tutaj jest, mam tu na myśli siebie jako też rektora uniwersytetu, ale jest to, znaczy jest to pewne wytłumaczenie, że dużym elementem, ważnym elementem oceny uniwersytetów jest dorobek naukowy, prawda? W Polsce około 30% dorobku naukowego, który w polscy naukowcy wytwarzają, jest wytwarzany poza uniwersytetami, w instytutach Polskiej Akademii Nauk i on w tym sensie jest jakby niewidoczny z punktu widzenia rankingów. Gdyby dorobek panu był, że tak powiem, też oceniany, czy był elementem dorobku uniwersytetów, pewnie te pozycje byłyby wyższe. Także kilka rzeczy organizacyjnych, choćby pozycja także uniwersytetów medycznych, które często są bardzo dobre, ale są innymi jednostkami, a więc pewnymi środkami zmian instytucjonalnych dałoby się tutaj pewnie to poprawić. Myśmy w ministerstwie zastanawiali się nad tym, ale to też byłaby, że tak powiem, trochę dewastowanie struktury, która jakoś funkcjonuje po to, żeby uzyskać efekt, który no, nie jest jakby celem samym w sobie.
No, zdobywanie punktów to nie jest ten cel w nauce, chociaż kiedy się patrzy na ewolucję naszej nauki, która nie została zatrzymana, to punktoza postępuje.
Niestety postępuje i tutaj to jest dla mnie też pewna osobista porażka.
Jako
i
dla filozofa.
Jako dla człowieka, który był 2,5 roku ministrem i próbowaliśmy tą tendencję...
Matematyk może się cieszyć, ale historyk, filozof tak, tej punktozy może nie wytrzymać.
Próbowaliśmy tą tendencję, że tak powiem, trochę zatrzymać, odwrócić, no nie bardzo się to udało.
Wszystko trzeba wymierzyć. A nie wszystko jest mierzalne, prawda?
Tak jest.
Profesor Aleksander Bobko, senator Prawa i Sprawiedliwości, był rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Za rozmowę. 16:34. Zagadaliśmy się, panie profesorze, za co bardzo przepraszam pana profesora, ale nie nas, bo to była bardzo ciekawa rozmowa. Wonderful Life. To jest